Oto temat mojego usługiwania dziś rano. I nim otworzymy pierwszy fragment Bożego Słowa, powiem tak. Powiem, że życie z Bogiem jest piękne. Że to jest życie niepowtarzalne, że nie ma innego, nie ma lepszego. Życie z Panem jest wspaniałe. I z czego to wynika? Wynika to z relacji, które mamy z Nim. Wynika to z więzi, z partnerstwa, z ojcostwa, bo Bóg w niebie jest ojcem dla swoich dzieci. A więc żyjemy w więzi ojcowskiej, rodzinnej z Bogiem. To jest prawdziwe chrześcijaństwo. Nie żyjemy w oderwaniu od Boga, nie żyjemy gdzieś daleko od Boga. Żyjemy w bliskich relacjach z Nim. Jesteśmy w więzi z Bogiem, jak dziecko ze swoim tatą, jak syn ze swoim ojcem, jak matka ze swoją córką. Jesteśmy w bliskich relacjach, dlatego możemy co? Możemy wsłuchiwać się w głos, w szept, we wskazówki naszego Ojca, który pragnie nas prowadzić. I to jest dzisiaj moje przesłanie, abyśmy byli wyczuleni na Boże kierownictwo w naszym życiu. Abyśmy byli wyczuleni na Boże prowadzenie. Abyśmy byli posłuszni Ojcu w niebie i słuchali Go, i słyszeli Go, i realizowali to, co On pragnie, abyśmy mogli realizować. Dlatego, że Bóg ciągle przemawia, bo służymy Bogu żywemu. Bóg jest Bogiem żywym. Relacje z Nim powodują, że słyszymy Jego głos, że rozumiemy Jego drogi, że prowadzi nas jak dziecko za rękę i pokazuje nam, co mamy robić, jak mamy żyć, jaką decyzję mamy podjąć. List do Hebrajczyków, 1:1-2. Przypomnijmy sobie ten fragment. Jest to pierwsze słowo zapisane w tym liście do Żydów, liście do Hebrajczyków, przez Łukasza, ucznia pańskiego, który napisał takie słowa. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Bóg w przeszłości przemawiał w różny sposób. I powiem dzisiaj, że Bóg nadal przemawia. Bóg nadal przekazuje swoje poselstwo. Bóg nadal objawia człowiekowi swoją drogę. Bóg nadal chce, aby człowiek słyszał Jego głos. Bóg nadal pragnie, aby człowiek kierował się Jego wolą. Bóg nadal pragnie pokazywać nam swoją drogę, bo droga Pańska jest dla nas najlepsza. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy i Bóg nie zamilkł, On dalej przemawia, przemówił do nas i przemawia do nas przez Syna swego Jezusa Chrystusa. Ale przyjrzyjmy się tej drodze. Chciałbym tę drogę króciutko wam pokazać. A więc w czasie przeszłym, oto jeden z przykładów, ten przykład jakoś mi Pan położył na serce, Pan spotkał się z Mojżeszem i przekazał mu swoje poselstwo, przemówił do niego i objawił się w płonącym krzewie. Oto w przeszłości Bóg w różnoraki sposób, ponadnaturalny, czytamy o tym w Starym Testamencie, objawiał się człowiekowi, objawiał się ludziom i żeby Bogu się podobać, muszę usłyszeć Go, aby poznać Jego plan dla mojego życia. Podobam się Bogu, kiedy wykonuję Jego plan, kiedy jestem posłuszny Jego woli. Nie podobam się Bogu dlatego, że należę do jakiegoś kościoła ewangelicznego. Nie podobam się tylko Bogu dlatego, że kiedyś nawróciłem się i przyjąłem Go jako swojego Pana i Zbawiciela. To jest ważne. To musi się wydarzyć. To jest początek nowej drogi. To jest początek nowego życia. Ale podczas mojego życia chrześcijańskiego, życia z Bogiem, podobam się Jemu, gdy słyszę Go, gdy poznaję Jego plan dla mojego życia i gdy ten plan, który On ma dla mnie, realizuje w moim życiu. Wtedy się Bogu podobam. I oto Bóg miał plan dla Mojżesza. Mojżesz pasł sobie trzodę swojego teścia Jetry, wykonywał swoje codzienne obowiązki, zajmował się trzodą swojego teścia, był zatrudniony u swojego teścia, jego teść był jego szefem, on pracował u niego i pasł jego trzodę. Na pozór wygląda to normalnie, wszystko jest okej, wszystko jest super. Cudowny teść, miał wielką posiadłość, miał wielkie stado, zięć się wrzenił, chłopak się wrzenił, a więc tato, teść wziął go pod opiekę, mówił, synu mój, masz moją córkę, daję ci także moje stada. Wspaniały teść. I wykonywał swoje obowiązki. Ale Bóg miał powołanie dla Mojżesza, bo Bóg każdego z nas powołał. I Bóg ma powołanie dla nas wszystkich. I kiedy pewnego dnia Mojżesz pasł trzodem teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodem poza pustynię i przybył do Góry Bożej, do Herbonu. Wtem ukazał mu się anioł pański. I w płomieniu ognia ze środka krzewu spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz, podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko. Dlaczego krzew się nie spala, gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł, Mojżeszu, Mojżeszu. Oto klasyczny przykład. W Starym Testamencie, zapisany w drugiej księdze Mojżeszowej, w trzecim rozdziale, od pierwszego do czwartego wiersza, gdzie Bóg przemawia do człowieka pasącego owce. Przemówił do niego i przemówił do niego po imieniu i powiedział, Mojżeszu, Mojżeszu. I zaczął objawiać Mojżeszowi swój plan. Bardzo ważne jest to, co miało miejsce wcześniej. Otóż po pierwsze Mojżesz przybył do Góry Bożej. Było to miejsce, na którym Bóg objawiał się, szczególnie się manifestował. A więc gdy jesteśmy blisko Pana, to już nam pokazuje ten fragment, możemy słyszeć Jego głos. Bóg pragnie być blisko każdego z nas. Bóg działa w sposób ponadnaturalny. Jest Bogiem działającym nadnaturalnie. Bóg jest wielki, wszechmocny, ma cudowną moc. I kiedy zobaczył to nadnaturalne zjawisko, Mojżesz podszedł, aby to zobaczyć. Wtedy usłyszał głos Pana. Idąc dalej, możemy dziś powiedzieć, krzew nadal płonie. Krzew nadal płonie. Chwała Bogu za to, że Bóg przemawia i dzisiaj do człowieka w nadnaturalny sposób. Bóg dzisiaj w ponadnaturalny sposób może komunikować się z człowiekiem, może docierać do nas. Nie tylko w czasach starotestamentowych, ale dzisiaj także. I czyni to przez swojego Ducha Świętego. Dzisiaj ten płonący krzew to jest ogień Ducha Świętego. Ogień Bożego Ducha, który powinien palić się w naszym sercu. Kiedy płonie ten ogień Bożego Ducha, którego nam daje Pan Jezus Chrystus, bo Jan prorokował o Nim, że On to, Syn Boży, będzie chrzcił nas Duchem Świętym i ogniem. I oto ten krzew płonie w tej postaci Ducha Świętego w naszym życiu. I Pan Jezus powiedział, gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. I to jest ten mój akcent w tym wierszu. I to, co ma przyjść, wam oznajmi. Duch Święty mówi do nas. Duch Święty objawia wolę Ojca. To, co usłyszy, to, co Bóg powie, to, co jest Jego wolą, Duch Święty przemawia do nas, objawiając nam Boże poselstwo. Jeśli mam z Duchem Świętym społeczność, jeśli jestem blisko Boga i Duch Święty wypełnia moje serce, jeśli ten ogień, ten krzew Bożego Ducha płonie w moim życiu, to wtedy z tego krzewu, z tego płonącego krzewu, który się pali, ale się nie spala, przemawia Bóg do nas poprzez Ducha Świętego. I Biblia mówi, że ludzie mają sny, widzenia, rozmawiają z aniołami, słyszą wyraźny głos Boży i doświadczają innych cudownych Bożych objawień. To są dzieła Ducha Świętego. To Joel prorokował przecież o wylaniu Ducha Świętego i mówił, że widzenia mieć będą, że sny mieć będą, że będą widzieli Boże dzieła, ponadnaturalną moc w swoim życiu. Pan będzie się objawiał. Duch Święty po prostu objawia nam nowy wymiar Bożego kierownictwa. Nowy wymiar Bożego kierownictwa. Ten nowy wymiar obejmuje wewnętrzne kierownictwo mojego życia. Wstawiennictwo zgodnie z wolą Bożą. Poprzez to, gdy modlę się nowymi językami, gdy dary Ducha zaczynają się przejawiać w moim życiu. Oto Bóg zaczyna mówić poprzez Ducha Świętego do mojego wnętrza. Patrzymy do ostatniej księgi Biblii Apokalipsy. I widzimy, jak Bóg u zmierzchu życia Jana objawia się w sposób ponadnaturalny. Mówi do człowieka w sposób nadnaturalny. Przemawia do niego, pokazuje mu rzeczy, wielkie rzeczy, tajemnicze rzeczy. Objawia mu swój plan, objawia mu swoją wolę. Było to wiele lat po wniebowstąpieniu Pana Jezusa Chrystusa. I Bóg jest ciągle ten sam. Jest taki refren, który często śpiewamy. A on jest odbiciem listu do Hebrajczyków 13:8, nie ma tego na rzutniku. Jezus Chrystus wczoraj i dziś i na wieki ten sam. Ciągle ten sam. Ciągle ten sam. Nasz Pan Jezus Chrystus. A więc krzew nadal płonie. Ale dziś w tym kazaniu pragnę odpowiedzieć na pytanie. A co, jeśli nie ma krzewu? A co, jeśli mam problem, aby coś odebrać w sposób nadnaturalny? Co robić, kiedy nie ma widzenia, kiedy nie ma snu, kiedy nie ma ponadnaturalnej manifestacji, kiedy żaden anioł nie przychodzi, aby ze mną porozmawiać? Co jest, co robić, jeśli nie ma płonącego krzewu? Kiedy nie ma tej ponadnaturalności? Niektórzy ludzie czekają przez całe swoje życie na nadnaturalne objawienie Boga. Mnóstwo wierzących marnuje swoje życie, czekając na jakieś niezwykłe czy dramatyczne poselstwo, objawienie Boże. Pierwotny Kościół tak nie czynił. Kościół Dziejów Apostolskich tak nie czynił. Wierzący cieszyli się. Byli pełni entuzjazmu, gdy Bóg postanowił prowadzić ich za pomocą nadnaturalnych metod. O, były to przeżycia, wydarzenia opisane w Dziejach Apostolskich, kiedy w nadnaturalny sposób Bóg się manifestował. Ale w wielu decyzjach codziennego życia nie byli prowadzeni ani przez anioły, ani przez sny, ani przez widzenia, pomimo tego szli do przodu z wielką mocą od Boga. Co takiego było w ich życiu? Co takiego się działo, że oni byli tacy wierni Panu, byli tacy Mu poddani? I oto chciałbym przedstawić Wam jakby cztery wskazówki, które pomagają nam być prowadzonymi przez Boga, gdy nie ma nadnaturalnych manifestacji. I chciałbym powiedzieć, że Bóg nie zawsze manifestuje się w sposób nadnaturalny. Bóg nie zawsze przychodzi w sposób zadziwiający, nielogiczny, nieludzki. Przychodzi do nas czasami w prosty sposób, aby nas prowadzić i objawiać nam swoją wolę. Nie bądźmy mistykami, którzy tylko szukają jakichś nadprzyrodzonych manifestacji, aby zobaczyć, czy Bóg istnieje. Biblia mówi, że ci są ludźmi wiary, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I poszli za Nim. I zaufali Mu. I poddali się Jemu. Powiem o czterech takich nogach do stołu, w cudzysłowiu, aby stół mógł stać równo. Aby to nie był stół, który przechyla się w jedną stronę. Aby moje życie nie było takim życiem bez jednej nogi. Aby miał cztery koła, aby jechać. Aby to nie był samochód, który stoi na parkingu i nie ma jednego koła i wisi jedna oś w ziemi. Bóg chce, abyśmy szli do przodu, abyśmy z Bożą mocą żyli, abyśmy w normalny sposób, żyjąc na co dzień, byli przez Boga prowadzeni. I oto pierwsza wskazówka, pierwsza myśl. Jest bardzo prosta. Modlitwa. Modlitwa. I pokażę Wam na mężów Bożych, którzy, począwszy od Jezusa, którzy zachęcają nas do modlitwy. Po prostu zachęcają mnie do modlitwy. dziś w tym pierwszym punkcie chcę powiedzieć, abym był przez Boga prowadzony, muszę być człowiekiem modlitwy. Modlitwa o Boże kierownictwo w moim życiu. Modlitwa, którą nakazał Pan Jezus uczniom swoim, aby się modlili. I oto czytamy w Ewangelii Mateusza 6:10. Tak nakazał Pan Jezus, aby tak się modlił Jego uczeń, aby tak modlili się Jego uczniowie. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. A więc pierwszą moją postawą jest pytać Pana, jest się modlić. Gdy podejmuję decyzję, chcę wołać i chcę powiedzieć, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, Panie, tak jak w niebie, niech będzie tak i w moim życiu. Panie, pragnę, abyś Ty objawił swoją wolę. To jest pierwszy krok, bardzo prosty. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. A wtedy będziemy rozumieli, Pan objawi nam, pokaże nam, wskaże nam poprzez te inne jeszcze wskazówki, trzy pozostałe, jak mam odebrać wolę Bożą. Mojżesz tak się modlił. Nie tylko był gorejący krzew. Mojżesz doświadczył gorejącego krzewu raz. Tylko raz. I Bóg w życiu każdego z nas, myślę, dał dowód nadnaturalnego działania, ponadnaturalnego działania. Ja często przywołuję ten temat, dlatego że jest on mi bliski. Kiedy Bóg przemówił do mojego serca, do mnie w sposób głośny, jak człowiek stojący obok, gdy klęczałem w jakimś tam lasku koło szkoły biblijnej w Burgess Hill na południu Anglii, kończąc moje studia na szkole biblijnej, gdy modliłem się o Bożą wolę i usłyszałem Pana raz w taki sposób, nadprzyrodzony, głośny, że musiałem się odwrócić i spojrzeć, czy nie ma kogoś obok mnie, kto mówi do mnie. Mojżesz tak się modlił. To też jeśli znalazłem łaskę w oczach Twoich. Daj mi poznać zamysły Twoje. To była modlitwa Mojżesza. Daj mi poznać zamysły Twoje. Daj mi poznać myśli Twoje, o Panie, abym Cię poznał i wiedział, że znalazłem łaskę w oczach Twoich. Mojżesz, który widział płonący krzew, modli się, Panie, daj mi poznać zamysły Twoje. Modlmy się tak. Panie, daj mi poznać myśli Twoje odnośnie mojego życia, abym wiedział, że mam łaskę w Twoich oczach. Zważ też, że Twoim ludem jest ten naród. Tak się modlił Mojżesz. Dawid z kolei modlił się inaczej, modlił się następująco. Panie, wskaż mi drogi swoje, ścieżek swoich naucz mnie. Psalm 25:4. Panie, wskaż mi drogi swoje. Tak się modlił Dawid. Jakub zachęca nas do takiej modlitwy. I myślę, że Jakub modlił się tą modlitwą, bo nie zachęcałby nas, gdyby tak się nie modlił. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Niech prosi z wiarą i bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Mądrość. Jaka mądrość? Od Boga. Boża mądrość. Abym wiedział, jak postępować. Nie ma tutaj nic ponadnaturalnego. Bóg obdarza mnie mądrością. Napełnia moje myśli swoim poznaniem. On pokazuje mi swoją drogę. On pomaga mi podejmować prawidłowe decyzje. Gdy mi brak mądrości, gdy nie wiem, jak postąpić, Biblia mówi, proś Pana, który obdarza chętnie, bez wypominania. Proś Go. Modlitwa jest kluczem. Muszę się modlić. Panie, Twoją wolę, Twoje królestwo, niech będzie ona w moim życiu, tu na ziemi. Panie, pokaż mi swoją drogę. Panie, pokaż mi swoje zamysły. Panie, pomóż mi, obdarz mnie mądrością. Nie potrzeba płonących krzewów, nie potrzeba ponadnaturalnych manifestacji. One są i będą. Bóg będzie do nas tak przemawiał, ale na co dzień musimy iść do przodu, kierując się Bożą mocą. I poprzez taką modlitwę Bóg otwiera nam oczy i pokazuje nam, daje nam mądrość. Jesteśmy prowadzeni przez Pana. Wtedy widzimy, wtedy rozumiemy, wtedy wiemy. Po drugie, po prostu muszę nauczyć się słuchać wewnętrznego głosu Ducha Świętego. Kiedy się modlę, kiedy trwam w Słowie, wtedy Bóg objawia swoją wolę mojemu duchowi poprzez wewnętrzny głos Ducha Świętego. I to jest Boże działanie. Proste. Bez fanfar. Bez wielkich manifestacji. Nawet bez wielkich konferencji. Gdzieś w mojej komorze, gdy się modlę i rozmawiam z Bogiem, gdy mam z Nim społeczność, nagle tam gdzieś wewnątrz mojego serca Bóg zaczyna mówić. A może u dentysty, gdy mam otwartą buzię. A może pod prysznicem, gdy go biorę. A może na spacerze, gdy idę z psem na spacer. Duch Święty zaczyna mówić w moim wnętrzu. Zaczyna mi pokazywać Bożą wolę. Wtedy, gdy się modlę, gdy mam społeczność z Panem. Duch Święty zna doskonale wolę Bożą. Doskonale zna Boży plan. I chce tą wolę, ten plan nam objawiać. Czytamy w liście do Rzymian 8:27. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. A więc Duch Boży zna myśl Bożą. Zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Jest tutaj mowa o Duchu Świętym, o zamyśle Ducha Świętego. W liście do Rzymian 8:13-14. To taki znany tekst. Czytamy takie słowa. Jeśli bowiem według ciała żyjemy, można żyć według ciała, kierować się cielesnymi pragnieniami, chcieć mieć cieleśnie to, co mają inni, zabiegać o różne rzeczy, bo są mi dla ciała potrzebne. Ciało jest ważne, musimy dbać o nasze doczesne rzeczy. Ale jeśli według ciała żyjemy, Paweł powiada, jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. I następny wiersz. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. A więc Duch Boży prowadzi. Duch Boży mnie prowadzi na co dzień. Duch Boży na co dzień poprzez ten cichy wewnętrzny głos objawia mi wolę Bożą. I to jest piękne. To jest wspaniałe dzieło Ducha Świętego. Być przez Niego prowadzony. I powiem, Duch Święty nigdy nie wprowadzi cię w pokrzywy. Duch Święty nie zaprowadzi cię do haszczy. Nie zaciągnie cię do ciemnego lasu, z którego nie będziesz mógł wyjść. Duch Święty nigdy nie poprowadzi cię do nieszczęścia, do tragedii, do rozbicia. Duch Święty zawsze prowadzi do zwycięstwa, bo Duch Święty prowadzi nas do zwycięstwa. Nawet śpiewamy o tym, czytamy o tym, wiemy o tym, Bóg o tym tak mówi. Duch Święty prowadzi. Nie zawsze jest łatwo, gdy Duch Święty prowadzi. Trzeba się zmierzyć z przeciwnościami, z różnego rodzaju atakami. Ale my możemy przejść, triumfując w Panu, gdy Duch Święty nas prowadzi. Trzecia myśl. To już nie taka duchowa. Posłuchaj, poszukaj i posłuchaj chrześcijańskiego doradcy. Biblijne. Bardzo, bardzo biblijne. Bóg używa chrześcijańskich doradców, którzy wspomagają wierzącego w podejmowaniu prawidłowych decyzji. Jest to normalne. O tym mówi Boże Słowo. Kilka cytatów. Przy powieści Salomona, 11 rozdział, wiersz 14. Gdy nie ma umiejętnego kierownictwa, naród upada. Jak ważne jest kierownictwo, jak ważne jest przywództwo. Jak ważne jest to, kto stoi na czele i jakie decyzje podejmuje i jakich rad udziela. Gdy nie ma umiejętnego kierownictwa, naród upada, lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest bezpieczeństwo. Gdzie jest bezpieczeństwo? Tam, gdzie każdy sam sobie tworzy. Ja nie potrzebuję, by mi ktoś radził, bo Pan mnie prowadzi. Chwała Bogu, Pan nas prowadzi. Ale bezpieczeństwo jest tam, gdzie jest wielu doradców. O tym mówi Biblia. I nie ma w tym nic złego. Dlatego dobrze jest się spotkać i radzić, rozmawiać, wsłuchiwać się w głos braci, w ich dorady, w ich wskazówki. Bo jesteśmy organizmem, ciałem, teamem, zespołem, gdzie jest wielu doradców, tam jest bezpieczeństwo. Trzeba słuchać doradców. Przypowieści 12:15. Droga głupiego wydaje mu się właściwa. Oby nas Pan Bóg zachował. Lecz kto słucha rady, jest nienowoczesny. Jest niewspółczesny. Słuchać rodziców. Stare wapniaki. Oni nie wiedzą, jakie ja mam pragnienia. Oni nie wiedzą, jak ten świat współcześnie funkcjonuje. Co oni mogą mi doradzić? Droga głupiego wydaje mu się właściwa. Jest wiele innych miejsc, które mówią o konsekwencjach, jakie płaci głupi za swoją głupotę. To nie temat dziś naszych rozważań. Ale przypowieści Salomona 12:15 mówią o człowieku mądrym, który słucha rady. To jest ważne, aby wierzący szukał rady u doświadczonych chrześcijan. Nigdy u świeckich, u niewierzących, u ludzi, którzy nie mają pojęcia o duchowych sprawach. Jest to niebezpieczne, jest to zagrożenie. Psalm 1:1 mówi tak. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych. Szczęśliwy mąż. Nigdy nie szukaj rady u chrześcijan dopiero co nawróconych. Dopiero co się nawrócili, już mają wiele do powiedzenia. Już wielu chcieliby radzić, gdyż nie mają doświadczenia ani duchowej dojrzałości. Inne skojarzenia. Niektórzy ludzie idą do doradców, od których mają nadzieję otrzymać tylko radę, która potwierdziłaby ich własne przypuszczenia. Błąd. Potrzebuję doradcy, który mi powie to samo, co ja myślę. Albo będzie myślał tak, jak ja myślę. Tacy doradcy są fajni. On będzie moim miłym bratem. Ale jeśli powie coś innego, doradzi mi coś innego ze swojego doświadczenia, ze swojej społeczności z Bogiem, o, ten brat, to mi nie pasuje. Bo on się nie zgadza. On się nie zgadza z moim jakby przekonaniem. Niektórzy wierzący udają się po radę do wielu doradców, aby później porównać te rady ze sobą. Od jednego do drugiego. Tak się wydaje, że mogą zrobić coś w rodzaju głosowania, aby zobaczyć, ile z nich jest pomyślnym ich zamierzeniu, ich działaniu. Ile z tych rad pasuje do ich działania? To nie jest cel duchowej dorady, duchowej porady. Duchowa porada jest po to wiele razy, aby mi pomóc, aby pobudzić moje myślenie, aby wzbudzić w moim sercu może inne spojrzenie, abym się zastanowił, by nie popełnić błędu. Duchowy doradca, ktoś mi bliski, zaufany, z którym mogę porozmawiać, z którym mogę się podzielić z tym, co przeżywam i czego doświadczam. I ostatni klucz, i ostatnia jakby myśl, wskazówka, właściwie ta wskazówka będzie o kluczach. Używajmy biblijnych kluczy do kierownictwa swoim życiem. W naturalnym świecie, normalnie w życiu, klucze otwierają drzwi, tak? Byłoby nierozsądnym wyjechać i nie zabrać klucza, nie zamknąć drzwi, aby je później otworzyć. Mogłoby już nie być co otwierać. Zamykamy, a później otwieramy drzwi. W świecie duchowym Bóg zapewnił także klucze do otwierania drzwi Jego woli. Jego woli. Gdzie te klucze są opisane? Przypowieści Salomona, 3:5-6. Posłuchajmy te dwa wiersze na koniec i rozważmy je krótko. Zaufaj Panu z całego swojego serca. To jest ważne. Z całego serca, nie z części Jego. Tak 3/4 serca ufa Panu, ale ta 1/3 to jest ciągła niepewność. 1/4, przepraszam, to jest ciągła niepewność. Muszę coś zrobić samemu, bo inaczej mnie może Bóg zawieść. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie, Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. I to jest ten wiersz, który pokazuje nam na biblijne klucze do kierownictwa swoim życiem. Przejrzyjmy te cztery klucze. Po pierwsze, pierwszy klucz – zaufanie. Zaufanie. Nie obawiaj się uczynić tego, o co Bóg cię prosi. Bo to jest przejaw zaufania. Możesz i mogę ja być pewny, że Jego plan dla mnie jest najlepszy. Nawet jeśli po ludzku nie wygląda to ciekawie. To Jego plan dla mojego życia jest najlepszy. I z całą pewnością możemy zaufać temu, który oddał swego jedynego Syna, aby umarł za mnie i za ciebie. Mogę zaufać mojemu Panu, bo moje zaufanie jest w Bogu, nie w człowieku. Człowiek mnie zawiedzie. Ludzie zawiodą. Ale Bóg nie. Jeremiasz prorok, gdy mówił do Izraelitów, prorokując, powiedział tak. 17 rozdział, wiersz 5. Tak mówi Pan, a więc to było słowo od Pana, Bóg mu dał to słowo. Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Katastrofa. To Bóg mówił do Izraela, do swojego ludu, do ludzi, którzy szli za Nim, którzy byli wybrani przez Niego. Jeremiasz prorokuje i mówi, że przeklęty taki człowiek, który na człowieku polega, a z ciała swojego czyni oparcie, a w dodatku od Pana odwraca się jego serce. Zazwyczaj, kiedy człowiek polega na drugim człowieku i z ciała czyni swoje oparcie, automatycznie jego serce odwraca się od Pana. Jeśli jego serce jest zwrócone do Pana, wtedy na Bogu polega, ma zaufanie w Panu. A więc po pierwsze, klucz pierwszy, zaufanie. Ufam Bogu z całego swojego serca. Po drugie, nie polegaj na własnym rozumie. Nie licz na swój własny ludzki rozsądek. I wyjaśniam. Nie znaczy to, że nie ma już miejsca na inteligentne osądzanie jakiejś sprawy. Aby ktoś nie powiedział, że pastor kazał wyrzucić mózg. Bo nie jest potrzebny ludzki rozsądek, rozum człowieka. Księga Przypowieści pełna, czytajmy Księgę Przypowieści, pełna jest przykazań do używania rozumu i zdrowego rozsądku. Pełna. Bóg absolutnie nie mówi, że masz odrzucić zdrowy osąd, ludzki rozsądek. On tylko mówi, abyś nie polegał wyłącznie na ludzkim rozsądku, gdy szukasz woli Bożej. Abym nie polegał wyłącznie na ludzkim rozumie, gdy szukam woli Bożej. Bo wtedy mogę się z wolą Bożą minąć. Przykłady. Kiedy Dawid sprowadzał Arkę Przymierza do Jerozolimy, było to logiczne, że Arkę Przymierza do Jerozolimy trzeba sprowadzić. Bóg tego chciał, ale nie pytał Boga o zdanie w tej sprawie. A więc zaczął sprowadzać tą Arkę, Arkę Przymierza do świątyni, do Jerozolimy. I mamy drugą księgę Samuela, 6 rozdział, od 1 do 7. Oto wszystko się odbywa, super, jest fajne nabożeństwo. Idą wszyscy razem z ludem do Bali judzkiej, aby sprowadzić skrzynię Bożą, która jest nazwana imieniem Pana zastępów siedzącego nad cherubami, i wieźli skrzynię Bożą na nowym wozie, zabrawszy ją z domu Abinadaba, położonego na wzgórzu. Dawid zaś i cały dom Izraela tańczyli i grali z całej siły przed Panem na różnych instrumentach z cyprusowego drzewa, na cytrach, harfach, fletach, bębnach, dzwonkach i cymbałach. A więc wszystko wyglądało niesamowicie, charyzmatycznie, fantastycznie. Można by powiedzieć przebudzenie. Wielkie rzeczy się dzieją. Ale był jeden element, w którym Dawid nie pytał Pana. nie pytał Boga, nie szukał Jego zamysłów i oto zrobił coś, czego zrobić nie powinien. Nie można było tak sprowadzać skrzyni przymierza. Bóg miał inny plan. I oto czytamy, że była katastrofa, bo to gdy dotarli do klepiska Nachon, Uza wyciągnął swoją rękę ku skrzyni Bożej, chciał ją powstrzymać, gdyż woły się potknęły i rozpalił się gniew Pana na Uzę i zabił go tam Pan za to, że wyciągnął swoją rękę ku skrzyni i umarł tam przy skrzyni Bożej. Jakaż tragedia pośrodku niesamowitego wydarzenia cudownego uwielbienia. A więc przestroga dla nas, że można być pięknym kościołem, można mieć piękne uwielbienie, można tańczyć i pląsać, można mijać się z wolą Bożą, nie pytając o Pana, tak jak to było w przypadku Dawida i Uza. Nie powinni tak postąpić. Nigdy Uz nie powinien wyciągnąć swoich rąk, aby zatrzymać tę skrzynię. Jak ważne jest Boże kierownictwo. Jak Bóg jest szczegółowy w swoich planach w stosunku do nas. On chce nas prowadzić. Niech ta historia będzie tematem do myślenia. To nie znaczy, że Bóg chce nas zabić, jeśli Go nie posłuchamy w danym momencie. Była to inna sytuacja. Skrzynia Boża była miejscem przebywania Bożej chwały. Ale ważne było to, by czynić wszystko zgodnie z wolą Pana. Bóg chce, abyśmy wykonywali Jego plan, jeśli chcemy się Jemu podobać. Bóg chce, abyśmy byli Jemu posłuszni. To jest drugi krok. Nie opierajmy się tylko na ludzkim rozsądku. Nie patrzmy tylko po ludzku. Po ludzku, bo trzeba tą skrzynię przytrzymać. Ale był to błąd. Bóg nie zezwolił na to. Nie zezwolił w taki sposób sprowadzać skrzyni. Skrzynia miała być sprowadzona, ale nie tak. Trzeba słuchać Pana. Klucz trzeci. Na wszystkich swoich drogach pamiętaj o Nim. To jest klucz trzeci. A więc mamy: zaufaj Panu z całego swojego serca. Nie polegaj na własnym rozumie. I klucz trzeci: na wszystkich swoich drogach pamiętaj o Nim. Pamiętać o Bogu na wszystkich drogach swojego życia oznacza uczcić Go w myślach, słowie i uczynku. To jest danie Mu pierwszego miejsca w swoim życiu. W liście do Kolosjan 1:18 czytamy tak: On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był... Aby we wszystkim był pierwszy, pierwszy, pierwszy. Pamiętać o Nim. Na wszystkich drogach swojego życia oznacza uczcić Go w myślach, słowie i uczynku. Dać Mu pierwsze miejsce w swoim życiu. To jest Boży plan, to jest Boża wola dla każdego z nas. I znowu przykład, krótki jeden przykład. Zgubiłem go. Jest. Jozue. Księga Jozuego. Bardzo ciekawy przykład. 9 rozdział, wiersz od 14 do 15. Jozue nie pamiętał o wyroczni Pana, o woli Pana. Podjął decyzję odnośnie przymierza z Gibeonitami. I mamy dwa wiersze, 14 i 15. Kiedy zawarł przymierze z Gibeonitami, czego w ogóle nie powinien robić, a więc to był pierwszy błąd. Pan Bóg nakazał, że nie będziesz wchodził w przymierze z narodem pogańskim. Nie będziesz. Powiedział to do Izraela. Nie będziesz wchodził w przymierze, nie będziesz zawierał związków małżeńskich, nie będziesz robił tych rzeczy, które robią wszystkie inne narody. Ty jesteś mój lud wybrany, mój naród wybrany. Nie będziesz wchodził w przymierze z Gibeonitami. A Jozue zrobił ten błąd i wszedł w przymierze z Gibeonitami. Czy mamy jakiś odnośnik w Nowym Testamencie do tego tekstu? Czy coś wam się przypomina? A nie przypomina wam się taki tekst: bracia i siostry, kochani, nie chodźcie w obcym jarzmie z niewierzącymi. Bo co ma wspólnego niewierzący z wierzącym, czciciel Baala z tobą, czcicielem żywego Boga? I takie myśli Paweł, apostoł Paweł przekazał w liście do Koryntian, w drugim rozdziale. A więc mamy pewne odniesienie. I oto czytamy, dziewiąty rozdział, wiersz 14. Wtedy mężowie izraelscy przyjęli nieco z ich żywności na drogę, ale wyroczni Pana nie pytali. Nie pytali Pana: Panie, mamy wziąć tę żywność? No logika im mówiła, że muszą wziąć, bo będą głodni. No będziemy głodni, musimy wziąć to, bo jak nie weźmiemy, to będziemy głodować na naszej drodze. Musimy to zrobić, nie ma wyjścia. Nie pytali Pana. Jozue zawarł z nimi pokój i przymierze, że zachowa ich przy życiu, a przełożeni zboru im to zaprzysięgli. Popatrzcie, jakie zwiedzenie. I był problem. I Bóg wyraził swoje niezadowolenie. I Bóg wyraził swój żal. I powiedział: nie tak miało być. Nie pytaliście mnie o wyrocznie. Nie pytaliście się o moje zamysły. Nie szukaliście mojego słowa w tym, co robiliście, w tej decyzji, którą podejmowaliście. Dlatego Jozue poniósł porażkę. Dlatego Jozue musiał się wstydzić przed Bogiem. Dlatego Jozue musiał przepraszać Boga. Dlatego Jozue wyrażał swój żal i skruchę przed Panem za swoją złą decyzję. Za złą decyzję. Trzy klucze. Zaufaj Panu z całego serca. Nie polegaj na własnym rozumie. Na wszystkich swoich drogach pamiętaj o Nim. Klucze te otwierają drzwi do życia, które podoba się Bogu. I na koniec obietnica. Ta obietnica brzmi tak: a On prostować będzie ścieżki twoje. To jest piękna obietnica. Bóg będzie kierował moimi krokami. On będzie prostował moje ścieżki. Ścieżki nie będą jak slalom gigant, że muszę tak i od jednego końca i do drugiego i nie wiem jak iść, nie wiem co zrobić. On prostować będzie ścieżki twoje. Z angielskiego ten wiersz brzmi tak: On będzie cię prowadził na drogach twoich. Bardzo jasno, bardzo wyraźnie. Obietnica Boża. On będzie mnie prowadził. On będzie mnie prowadził. Kościół musi zaufać swojemu Bogu. Kościół musi wziąć te klucze w swoje ręce. Bóg jest ciągle ten sam. On nas nie zawiedzie. On się o nas troszczy. Trwajmy w modlitwie. Wsłuchujmy się w ten wewnętrzny, cichy głos Ducha Świętego. Szukajmy dobrego chrześcijańskiego doradcy, który z nami się pomodli i będzie miał od Boga słowo do naszego życia. I będzie nam pomagał, i będzie pomagał nam podjąć decyzję. Wskaże, może czasem wskaże drogę, która nam się nie widzi. Ale jest to może droga lepsza niż tę, którą ja bym podjął. Bo spotka mnie na tej drodze nieszczęście. Bo spotka mnie na tej drodze tragedia. A przede wszystkim po czwarte. Po czwarte, chciejmy używać biblijnych kluczy do kierowania swoim życiem. Trzy klucze. Zaufam Panu z całego mojego serca. Nie będę opierał się tylko i wyłącznie na moim rozsądku, na własnym rozumie. I na wszystkich swoich drogach będę pamiętał o Nim. Będę pamiętał o moim Wybawicielu. Będę się poddawał Jemu. Będę Go wielbił w moich myślach, w słowie i w czynie. Będzie On obecny, będzie pierwszy w moim życiu. Będę na Niego patrzył, a On wskaże mi drogę. On będzie prostował ścieżki moje i będzie prowadził mnie po drogach moich. Chciejmy powstać, aby się modlić. Niech Boże Słowo dzisiaj wykonuje w naszych sercach swoje dzieło. Módlmy się przez chwilę. Możemy w skupieniu, pochylmy nasze głowy przed Panem. Dobry Ojcze w niebie, jesteśmy Twoimi dziećmi. Jestem Twoim dzieckiem. Panie, tak pragnę słyszeć Twój głos. Tak, Panie, pragnę Twojego kierownictwa w moim życiu. Tak, Panie, przed każdą decyzją moją chcę słyszeć Ciebie, chcę znać Twoją wolę. Panie, ja potrzebuję Cię. Ja potrzebuję, Panie, słyszeć wewnętrzny głos Ducha Świętego. Ja Ci dziękuję za płonące krzewy. Ja Ci dziękuję, Panie, za ponadnaturalne objawianie się Twojej woli. Ale Panie, na co dzień w moim życiu tak bardzo potrzebujemy Twojego kierownictwa i musimy iść dalej w mocy Bożej do przodu, aby postępować zgodnie z Twoim planem. Panie, prowadź nas. Panie, rozbudź w nas ducha modlitwy, żarliwej modlitwy, gdzie będziemy wołać: przyjdź królestwo Twoje, bądź Twoja wola tu na ziemi w moim życiu. Gdzie będziemy prosić: Panie, pokaż mi swoją drogę jak Dawid. Gdzie będziemy wołać jak Mojżesz: Panie, pozwól mi poznać zamysły Twoje. Panie, rozbudź te pragnienie w nas modlitwy. Spraw, Panie, abyśmy słyszeli ten wewnętrzny, cichy głos Ducha Świętego. Bo jesteśmy Twoimi dziećmi, a Twoje słowo mówi, że ci, których Duch Boży prowadzi, są Twoimi dziećmi. Panie, chcemy być prowadzeni Twoim Duchem. Nie chcemy być miotani przez nasze emocje, uczucia, plany, pragnienia, cele, które sobie wytyczamy. Panie, chcemy być prowadzeni przez Ciebie. Czasami może ta droga nie będzie drogą łatwą, nie będzie drogą szeroką, będzie drogą wąską, wyboistą, ciasna brama będzie do tej drogi prowadzić. Panie, będzie to droga może nie taka, jakbyśmy chcieli, ale Panie, będzie to Twoja droga, najlepsza droga, zwycięska droga, która prowadzi do życia wiecznego, która prowadzi do błogosławieństwa. Panie, spraw to w naszym życiu. Spraw, Panie, abyśmy byli otwarci na doradców, Twoje sługi, Panie. Ludzi, którzy są obdarowani, ludzi, którzy umieją rozsądnie podejść, po duchowemu podejść. Uchroń nas przed ludźmi, którzy szargają emocjami, emocjonalnymi, wybuchowymi, rozlazłymi, którzy sami nie wiedzą, dokąd zmierzają. Panie, pomóż nam być ludźmi, którzy słuchają zdrowego doradztwa, zdrowej porady. Panie, a przede wszystkim pomóż nam używać tych biblijnych kluczy do otwierania tych drzwi do naszego życia. Pomóż nam, Panie, pomóż, Panie, ufać Tobie. O Duchu Boży, przyjdź i namaść nas, byśmy ufali Panu z całego naszego serca. Panie, dziękujemy Ci za rozsądek, ludzki rozum, ale Panie, nie chcemy tylko na nim polegać, chcemy polegać na Tobie. Chcemy, Panie, polegać na Tobie. Chcemy pytać o Twoją wyrocznię. Pomóż nam, Panie. Pomóż nam, Panie. Postawić Ciebie na pierwszym miejscu we wszystkim w naszym życiu. Pomóż nam, Panie, pamiętać o Tobie na wszystkich naszych drogach. Na wszystkich naszych drogach. Pomóż nam, Panie. Bo potrzebujemy, abyś Ty prowadził nas na drogach naszych. Panie, ja tego potrzebuję. My tego potrzebujemy. Jako Kościół tego potrzebujemy. Prowadź nas swymi drogami, Panie. Prowadź mnie swoją drogą. Prowadź mnie, Panie. Abym nie zbłądził, abym nie zszedł z drogi prawej, abym nie zszedł z drogi wąskiej, abym nie zszedł, Panie, z planu, który Ty masz dla mnie. Błogosławię moich braci. Błogosławię moje siostry. Błogosławię Twój Kościół, Panie. Błogosławimy siebie nawzajem. Panie, jesteśmy przed Tobą jak list otwarty. Panie, prowadź nas. Kieruj naszym życiem. Pomóż nam nie podejmować pochopnie decyzji. Pomóż nam się wyciszyć, oczekiwać na Ciebie, Panie. Pomóż nam, abyśmy podjęli decyzje zgodne z Twoją wolą, z Twoimi myślami. A wtedy będziemy błogosławieni na naszych drogach. Błogosławię moich braci, moje siostry. Proszę za swoim życiem, za naszym życiem. Prowadź nas i w tym tygodniu, Panie. Prowadź nas według swojej woli. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Halleluja. Na koniec, nim się rozejdziemy, chcielibyśmy głośno powiedzieć ten wiersz, czy te wiersze. Już nie z formą zwrotową do kogoś, ale powiemy głośno, jakbyśmy ten wiersz deklarowali. Jest zapisane: zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie ścieżki Twoje. A my powiemy: zaufam Panu. z całego mojego serca i nie polegam na własnym rozumie. Pamiętam o Nim na wszystkich moich drogach, a On prostować będzie moje ścieżki. Amen? Powiedzmy głośno. Zaufam Panu z całego mojego serca i nie polegam na własnym rozumie. Pamiętam o Nim na wszystkich moich drogach, a On prostować będzie ścieżki moje. Amen. Niech Bóg wam błogosławi, bracia i siostry. Zostańcie z Panem. Amen.